Raduję się niezmiernie, że Pan darował nam znowu okazję być pośród Was. I tak od kwietnia byliśmy każdego miesiąca wśród Was. To przywilej. Przynosimy serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr ze zboru w Nierodzimiu, to znaczy ze zboru, w którym mieszkał brat Józef Mruzek, senior. Bracia i siostry prosili, żeby Was serdecznie i ciepło w imieniu Pana Jezusa pozdrowić. Kończymy dzisiaj na ten rok arcyciekawy temat, którym zajmuje się cała Biblia. Jest to temat związany z Mesjaszem, z Panem Jezusem Chrystusem. Mesjanistyka to jest wielka dziedzina wiedzy biblijnej, która obejmuje cały Stary Testament, tak jak Pan Jezus powiedział swoim uczniom idącym do Emaus. O mnie mówił, pisał Mojżesz. O mnie mówili prorocy. O mnie mówiły pisma, czyli cała Biblia. I właśnie tym, dziękuję ślicznie, właśnie tym zajmowaliśmy się przez kolejne miesiące. Zastanawialiśmy się nad wielkim tematem, jakim są objawienia preegzystencjalne, czyli przedwcielone Pana Jezusa Chrystusa, zanim przyszedł na ziemię, a pojawiał się w najważniejszych wydarzeniach historycznych, aby przynieść wolę Bożą objawioną patriarchom, wielkim Bożym mężom opisanym na kartach Pisma Świętego. I tych teofanii, czyli objawień Pana Jezusa Chrystusa, zanim przyjął na siebie ludzkie ciało, na kartach Starego Testamentu ja znalazłem 18. Zdążyliśmy omówić 5. A więc mówiliśmy o Abrahamie, Hagar, Izaaku, Jakubie i ostatnio mówiliśmy o Mojżeszu, kiedy znalazł się przy krzaku gorejącym i tam spotkał go Pan i powołał go do służby. No i oczywiście w każdej tej historii spotkania Pana Jezusa z bohaterami Starego Testamentu mogliśmy wyciągnąć ważną lekcję biblijną. Z tej ostatniej, mianowicie ze spotkania z Mojżeszem, nauczyliśmy się, że Pan Bóg musi nas czegoś nauczyć. Najpierw Mojżesz był kimś, a potem uczył się być nikim. A potem Pan Bóg go uczył, że ma być kimś. I to jest Boża lekcja, której On również udziela swoim dzieciom w epoce Nowego Testamentu, w okresie Nowego Przymierza. Pan Bóg chce nas wyzuć z nas samych, abyśmy doszli do momentu, kiedy wyznamy: Panie, ja już nic nie mogę. Teraz Ty weź lejce mojego życia i poprowadź mnie tak, abym nie zbłądził. I to była lekcja, której uczyliśmy się w związku z pojawieniem się preegzystencjalnego Pana Jezusa Chrystusa przy krzaku gorejącym w 3 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej. Ale teraz pójdziemy krok dalej. Mianowicie ten Pan, który objawiał się patriarchom, objawił się Mojżeszowi, teraz objawi się Izraelowi. Temu Izraelowi, który znalazł się w niewoli egipskiej i możną ręką wyprowadzi ten naród zniewolony z Egiptu i poprowadzi do ziemi obiecanej. Do ziemi obiecanej Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Jak to się stanie? Ano właśnie, otwórzmy drugą Mojżeszową, 13 rozdział. Ten przepiękny temat związany z Bożym prowadzeniem ludu Bożego musimy dziś troszkę ścisnąć i skondensować, dlatego że nasi kochani wyjeżdżają na ważną uroczystość do Mikołowa. Będziemy im towarzyszyć w modlitwie i będziemy im życzyć Bożego błogosławieństwa. I w ostatnich dwóch wierszach 13 rozdziału drugiej Mojżeszowej Księgi Eksodus czytamy bardzo ważne słowa, które mówią o tym, jak Pan teraz będzie objawiał się narodowi wybranemu. Do tej pory, kiedy objawiał się patriarchom, przedstawiał się jako anioł pański. Kiedy ukazał się Mojżeszowi, o, dziękuję. Może to zdjąć? Kiedy ukazał się Mojżeszowi, ukazał się w nietypowej formie, mianowicie w gorejącym krzaku. A teraz objawi się tak, jak do tej pory nikomu się nie objawiał. Mianowicie w jaśniejącym obłoku, który świecił szczególną Bożą światłością, którą Biblia po hebrajsku nazywa Szechiną, czyli obłokiem chwały, a w nocy jako słup ognisty. I dlatego tutaj w dwóch ostatnich wierszach 13 rozdziału czytamy tak. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. A więc świetlana jasność, słup ognisty, który ukazał się Izraelowi i zaczął prowadzić ten naród. To nie była maleńka garstka uciekinierów. To była grupa 600 tysięcy uzbrojonych, dorosłych mężczyzn, którzy byli brani pod uwagę w liczbę, a oprócz tego były żony, dzieci, starcy i razem to mogło być od 2 do 3 milionów ludzi. I po tej bezkresnej pustyni, gdzie nie było ani drogi, ani znaków drogowych, ani jakichś specjalnych określeń, którymi drogami można by iść po bezkresnej pustyni, słup ognisty prowadził naród wybrany. Czegoś takiego nie było nigdy w przeszłości. Pan szedł przed nimi. Ten Pan, który objawił się Abrahamowi, pozostałym patriarchom, ten Pan, który objawił się w ogniu, w krzaku gorejącym, ten Pan teraz objawił się w postaci słupa obłoku i słupa ognia i nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. I to trwało od wyjścia z Egiptu aż do wejścia do ziemi obiecanej. ten Pan obiecał, że będzie z nimi. No i oczywiście dotrzymał słowa. W 14 rozdziale, w następnym rozdziale tej samej drugiej Mojżeszowej czytamy w 19 i 20 wierszu, a anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł przed nimi. Dlaczego? No, na początku był przewodnikiem. Był słupem ognistym, który wskazywał drogę. To była droga najpierw do Morza Czerwonego. A potem, kiedy doszli do Morza Czerwonego, to zauważyli, że gonią ich Egipcjanie. Faraon zorientował się, że utracił bezpłatną siłę roboczą, utracił niewolników, którzy budowali, jak wiemy, miasta Ramzos i Pitom. To były miasta składu, gdzie miały być zbierane wszystkie ziarna, zboża, które zebrane z pól, dobrze nawadnianych przez rzekę Nil. I właśnie Izraelici ciężką, wyrobniczą służbą pracowali w niewoli u Faraona. I teraz Faraon zorientował się, że stracił bezpłatną siłę roboczą. No i szybko zmontował swoją armię na rydwanach wielkich bojowników egipskich i ruszyli w pogoń za Izraelem. I dogonili ich nad Morzem Czerwonym. I tak naród izraelski znalazł się jak gdyby w potrzasku. Przed nimi bezdenna otchłań Morza Czerwonego, a za nimi imperialne wojska egipskie uzbrojone po zęby na rydwanach z rycerzami, konnica, niezliczona ilość wojowników, którzy przyjechali zawrócić Izrael z powrotem do niewoli. I w tej sytuacji Izrael zaczął wołać do Boga. I Mojżesz powiada: Panie Boże, Ty wiesz, że wyszliśmy, bo Ty nas wyprowadziłeś z niewoli, a teraz wejrzyj łaskawie. I Pan Bóg powiada do Mojżesza: co masz w swoim ręku? No laskę, to uderz tą laskę w morze i coś stanie się nadzwyczajnego. I morze się rozstąpiło. Niektórzy powiadają, że był przypływ i odpływ morza, że szli tą płycizną w takim miejscu, bo Mojżesz znał te tereny, bo przecież był wykształcony w mądrości egipskiej, znał te wszystkie tereny, wiedział, jakie są tajniki przyrody. Tak to było? Że Izraelici mogli przejść, bo był odpływ morza i tylko troszeczkę zanurzyły się buty, a właściwie stopy zanurzyły się w wodzie. Prawda, że nie? Kiedyś słyszałem historię pewnego kaznodziei, który opowiadał o tym, jak Pan Bóg wielką swoją moc objawiał. I w drugim rzędzie siedziała taka staruszka i powiada: chwała Bogu. I objawił swoją moc i wyprowadził Izrael z Egiptu. Chwała Bogu, powiedziała. A później powiada: ale Izraelici, aczkolwiek mieli strach przed Morzem Czerwonym, ale wiedzieli o tym, że prowadzi ich Mojżesz, który się dobrze zna na geografii tych terenów. No i oczywiście zaprowadził ich na takie miejsce, gdzie można było suchą nogą przejść przez morze. Chwała Bogu, powiada ta kobiecina. No a potem wojsko egipskie też weszło do wody, ale ta woda była tak po kostki. A ta kobiecina mówi, chwała Bogu. Chwała Bogu, że Pan Bóg tak sprawił, że potężne wojsko egipskie utonęło w wodzie po kostki. Chwała Bogu. Można i tak. Ale relacja biblijna jest zupełnie inna. I kiedy Egipcjanie zbliżyli się do Izraela przed przejściem przez Morze Czerwone, to wtedy ten potężny obłok, w którym był Pan, przesunął się z przodu do tyłu Izraela. Pomiędzy Izrael, a pomiędzy wojsko egipskie. Stanowił przegrodę, stanowił przeszkodę. I ciekawe, że ten słup ognisty od strony Izraela był jasny, a od strony Egipcjan był zupełnie ciemnym mrokiem. Tak tu jest napisane. A więc anioł Boży, który do tej pory był przewodnikiem, teraz stał się obrońcą. Anioł Boży, który kroczył do tej pory przed obozem Izraela, przesunął się i szedł z tyłu za nimi. I ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, tak iż wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Tak tu jest napisane w natchnionym Słowie Bożym. Z jednej strony obłok był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. Dziwny obłok. Z jednej strony był światłością dla Izraelitów, a dla Egipcjan był ciemnością. To była kotara, która oddzielała Egipcjan od narodu wybranego. I ten Pan, który do tej pory ich prowadził, teraz będzie ich bronił. Ja teraz chciałbym na chwilę przerwać i zwrócić na to uwagę, jak Słowo Boże przedstawia Pana, który objawił się tym razem w postaci obłoku i w postaci ognia. W 13 rozdziale, w wierszu 21, czytaliśmy, że to był Pan. Po hebrajsku będzie Jahwe. To był Pan. A Pan szedł przed nimi. Jahwe szedł przed nimi. A teraz w 14 rozdziale i w 19 wierszu jest napisane, że to był anioł Boży. To był szczególny anioł. Nie taki anioł jak wielu aniołów, których Pan Bóg używa do swojej służby. Dlatego, że to był anioł pański. Ten anioł, którego Pan Bóg posłał. To był Malak Jahwe, czyli anioł Pana. Anioł to znaczy posłaniec. To ten, którego Bóg posłał. Najpierw posłał tutaj na ziemię, aby pomagał starotestamentowemu narodowi wybranemu. A później posłał, aby ten anioł pański złożył swoje życie za staro- i nowotestamentowy naród wybrany. A więc tutaj w rozdziale 14 jest on nazwany aniołem Bożym. A później w 14 rozdziale i w wierszu 24 jest powiedziane, a nad ranem, kiedy już zaczęli wchodzić Izraelici suchą nogą na teren Morza Czerwonego, jest napisane, a nad ranem spojrzał Pan na wojsko Egipcjan ze słupa ognia i obłoku, wzniecił popłoch w wojsku egipskim i sprawił, że odpadły koła w tych rydwanach. No i oczywiście Mojżesz znowu podniósł swoją laskę i ta woda, która się rozstąpiła, znowu wróciła na swoje miejsce. A więc Morze Czerwone nie miało odpływu i przypływu, tylko to była wyraźna ingerencja Bożej mocy. To było ramię Boże, które zostało wyciągnięte. I wiecie, to samo ramię Boże zostało ukazane w 53 rozdziale Księgi Izajasza. Komu to ramię Boże się objawiło? To ramię Boże, które wyprowadziło Izraelitów. 14 wieków później to ramię Boże zostało przybite do krzyża za ciebie i za mnie. A więc ten Pan, ten Anioł Boży, ten Anioł Pański, to jest Pan Jezus Chrystus, który był wczoraj, dziś, ten sam na wieki. I On przeprowadził naród wybrany i dalej poprowadził swój naród wybrany starotestamentowy aż do ziemi obiecanej. A teraz szybciutko przejdźmy kilka rozdziałów dalej, do 23 rozdziału. 23 rozdział drugiej Mojżeszowej i przeczytamy 4 wiersze od wiersza 20. Ja nie będę czytał wielu tekstów, które mówią o tym, jak ten obłok pański prowadził naród wybrany, dlatego że w tych kolejnych rozdziałach, w 4 Mojżeszowej, w 5 Mojżeszowej jest powiedziane, że ten słup to nie był tylko przewodnik po bezkresnej pustyni, ale to był też i miernik z postojów narodu wybranego. Jak tych postojów było ponad 40, to ten słup obłoku, jak spoczywał nad narodem wybranym, to wtedy Izraelici rozkładali się obozem na pustyni. A kiedy słup obłoku się podnosił, to wszyscy zwijali swoje namioty i ruszali w dalszą drogę. A więc to było wyraźne prowadzenie. To nie tylko drogowskaz, ale to było wyraźne prowadzenie Boże narodu wybranego. Tak, aby i zwierzęta miały swój odpoczynek i aby dzieciom nie było za ciężko i aby ludzie starsi, którym czasem trudno pod koniec życia nawet i oddech złapać, żeby i ci starsi ludzie mogli nadążyć wraz ze wszystkimi. I dlatego ten obłok bardzo wyraźnie wskazywał odpoczynek i dalszą podróż. I odpoczynek i dalszą podróż. Jakże wyrozumiały był ten Pan. To nie był tylko zwykły obłok. To był Pan, który szedł w tym obłoku. I teraz tu w 23 rozdziale od wiersza 20 czytamy słowa niesłychanie ważne, które kieruje Mojżesz do narodu wybranego na krótko przed zawarciem przymierza synajskiego pod górą Synaj w 19 rozdziale drugiej Mojżeszowej. I tutaj Mojżesz powiada tak. Tak mówi Pan. Oto ja posyłam anioła przed Tobą. Ten obłok, który towarzyszył Izraelowi w czasie całej podróży, to nie był taki zwykły sobie obłoczek. To nie była taka sobie zwykła chmurka. To był Pan, który był ukazany za pomocą obłoku. Dlatego, że w Starym Testamencie jest napisane, że Boga nikt nigdy nie widział. A więc był ukryty w obłoku. I powiada Mojżesz tak, oto ja posyłam anioła przed Tobą, aby Cię strzegł w drodze. Przecież na pustyni synajskiej było bardzo dużo różnego rodzaju rabusiów, na przykład Amalekici, którzy napadali na bezbronne karawany, łupili i zabijali. I naród izraelski musiał być pod ochroną Bożą na tej pustyni, na której mogło ich wszystko spotkać, włącznie ze śmiercią. Aby cię strzegł w drodze i aby cię zaprowadził na miejsce, które przygotowałem dla was. I teraz w 21 wierszu Pan Bóg powiada do Izraela niesłychanie ważne słowa ostrzeżenia. Miej się przed nim na baczności. Gdyby to był zwykły obłoczek, no to niech sobie obłoczek tam lata, gdzie chce. Ale to był Pan, ten Pan, który stworzył niebiosa i ziemię. Ten Pan, który prowadził wybrany naród. Ten Pan, który dokonał odkupienia człowieka. Ten Pan, który przyszedł, aby zbawić ciebie i mnie. Miej się przed Nim na baczności. Słuchaj głosu Jego i nie przeciwstawiaj Mu się, bo nie przebaczy występków waszych, gdyż imię moje jest w Nim. Proszę zauważyć to niesłychanie ważne stwierdzenie. A więc imię Boga jest w tym moim posłańcu. To ja jestem w Nim. Nie ma przecież dwóch Bogów. Jeden Bóg Ojciec, a drugi Bóg Syn. Nie, nie. Jest tylko jeden Bóg. Jeden Bóg Ojciec. I jeden Bóg Syn. I jeden Bóg Duch Święty. I Pan Jezus Chrystus powiada w Ewangelii Jana, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nie ma dwóch Bogów, nie ma trzech Bogów. Jest jeden Bóg. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Nie rozumiesz tego? Ja też tego nie rozumiem. Ale jak chcesz sprawdzić, jak działa prąd, to możesz włączyć lampkę. Możesz diodkę włączyć. Możesz odkurzacz włączyć. Możesz ładowarkę włączyć. Możesz spawarkę włączyć. Możesz cały system oświetleniowy włączyć. I wszystko jest napędzane, nawet turbiny w elektrowniach napędzane są prądem. Ten sam prąd, który jest w gniazdku i może naładować twoją komórkę, ten sam porusza całe turbiny i całe miasta i cały świat jest oparty na dwóch przewodach. Rozumiesz, jaka to jest tajemnica? Na przykład, co to jest napięcie? No ja uczyłem się w szkole, że napięcie to jest różnica potencjałów. To co to znaczy? Ten potencjał jest taki, a ten jest taki? Nie rozumiemy. Ale jeśli chcesz się przekonać, że tam jest prąd, to włóż tam palce. I tak jest z istotą Boga w Trójcy Świętej i Jedynym. I tutaj jest napisane, nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy występków waszych, gdyż imię moje jest w nim. I pamiętamy, że znalazła się taka chwila niewiary w narodzie izraelskim, kiedy wróciło 12 szpiegów w Septuagincie, tłumaczeniu greckim, hebrajskiego tekstu na tekst grecki dokonanym w II wieku przed Chrystusem w Aleksandrii. W Septuagincie jest użyte określenie, że ci szpiegowie to byli episkopoi, czyli biskupi. To ciekawe, prawda? I poszło 12 szpiegów. po jednym z każdego z plemion izraelskich. Dwaj przyszli z dobrymi wieściami, a 10 przyszło z innymi. I oczywiście większość przemogła. I Izrael zdecydował, że będzie wracał do Egiptu. A skoro Pan Bóg wyprowadził potężną swoją mocą, swoim mocnym ramieniem wyprowadził Izrael, a więc o powrocie do Egiptu nie było mowy. I Pan Bóg powiada, moglibyście przez 2 tygodnie dojść do ziemi obiecanej, a pójdziecie z powodu niewiary 40 lat. I to ostrzeżenie było dane narodowi wybranemu na początku podróży. Nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy występków waszych, gdyż imię moje jest w nim. I tak się też stało. Zamiast 2 tygodnie szli 40 lat. Dlaczego? Bo nie wierzyli. A czasem się tak zdarza, że wierzący ludzie mogą być bohaterami wiary, a ciągle są takimi, jak to list do Hebrajczyków powiada, że ciągle potrzebują mleczka, duchowego pokarmu, bo nie potrafią być dorosłymi w wierze mężami Bożymi. I dlatego tutaj, w tym fragmencie Słowa Bożego zostało posłane ostrzeżenie. To ostrzeżenie również jest posłane do wierzących ludzi Nowego Testamentu. Czy czytaliśmy pewne fragmenty Słowa Bożego, które mówią w Nowym Testamencie, jeśli będziecie posłuszni, jeśli będziecie trwać w wierze. Co to znaczy jeśli? Czy to znaczy, że możemy utracić zbawienie? Nie, tu nie chodzi o utratę zbawienia, ale można być odsunięci na bok. Możemy być zbankrutowani w wierze. I dlatego to samo ostrzeżenie mówi i kieruje do nas Słowo Boże. Może jeszcze jeden fragment przeczytam na zakończenie na temat tego obrazu, o którym mówiliśmy, w 5 Mojżeszowej, 31 rozdział. To już jest pod koniec pobytu Izraela na pustyni i tu w 31 rozdziale i w wierszu 8 jest powiedziane tak. Ten Pan, który was prowadził po pustyni, ten Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą dalej. Dlatego, że On będzie twoim przewodnikiem nie tylko do granic ziemi obiecanej, ale On będzie twoim przewodnikiem, który ciebie dalej poprowadzi. Ponieważ wejdziecie do ziemi chananejskiej, w której jest 7 narodów mocniejszych i potężniejszych od was. I potrzebujecie Jego ochrony. Potrzebujecie bezpieczeństwa z Jego strony. I dlatego tutaj Mojżesz powiada na krótko przed swoją śmiercią, Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię. Nie bój się więc i nie trwóż się. Bracia i siostry, czy to nie jest wspaniała prawda biblijna? To mówi Stary Testament, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że te same obietnice, które były skierowane do narodu wybranego Starego Testamentu, zostały skierowane do wierzących ludzi w okresie Nowego Przymierza. Ten sam Pan, który poszedł na Golgotę, aby umrzeć za ciebie i za mnie, przed opuszczeniem tej ziemi, przy rozstaniu ze swoimi uczniami, było to na wierzchołku Góry Oliwnej, powiedział: dana mi jest wszelka moc. I oto ja jestem z wami. Bracia i siostry, to po polsku jakoś tak nie bardzo brzmi, ale to określenie ja jestem po hebrajsku brzmi Jahwe. Oto ja jestem z wami. Ten Jahwe, który prowadził naród wybrany w Starym Testamencie. Ten Jahwe, który przyszedł, aby swoje ramię przybić do krzyża. Ja, Jahwe, będę ciebie prowadził przez całe twoje życie. Bracia i siostry, jakaż to cudowna obietnica. Ja tylko na zakończenie przeczytam dwa krótkie fragmenty Słowa Bożego, które będą zachętą do naszej wędrówki. W Księdze Przypowieści Salomona w 6 rozdziale jest powiedziane w wierszu 22 takie słowa. Gdy pójdziesz, będę ci towarzyszyć. Strzec cię będę w czasie twojego snu. A gdy się obudzisz, rozmawiać z tobą będę. Jakaż to cudowna obietnica. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie co drugi dzień, nie co dziesiąty, ale każdego dnia. Kiedy pójdziesz spać, będę ci towarzyszył. A kiedy się obudzisz, to powiem ci: dzień dobry, jak się masz? I ten sam Pan, który powiedział, że będzie z nami po wszystkie dni, w Księdze Izajasza wyraził również taką wspaniałą obietnicę, którą oczywiście bardzo dobrze znamy z 43 rozdziału Księgi Izajasza. On powiada tak: gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. Gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię, bo ja, Pan, czyli ja, Jahwe, jestem Bogiem twoim. Ja, święty izraelski, twoim odkupicielem. A więc tak jak nas zbawił, tak też obiecał, że będzie z nami po wszystkie dni nasze. Nie musisz się bać, że będziesz sam. Nie. Nie będziesz sam. W czasach mojej młodości śpiewaliśmy taką pieśń, która może już przebrzmiała, ale ta pieśń miała bardzo ważne słowa. Kiedy Pan Bóg twoje kroki skieruje w kierunku Jordanu, to ta pieśń mówiła: ja przez Jordan nie będę iść sam. Przy mnie będzie Zbawiciel mój Pan. Gdy ogarnie mnie mrok, On skieruje mój krok. Ja przez Jordan nie będę iść sam. I dlatego w Psalmie 23 jest napisane, że On jest moim pasterzem. On o wszystko się troszczy, czego mi potrzeba. On karmi mnie, On mnie zachowuje, On zastawia stół pomimo moich nieprzyjaciół. A potem Jego laska i kij będą mi towarzyszyć na mojej ścieżce, gdy będę przechodził przez Jordan. I Psalm 84 powiada bardzo ważne słowa. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz, błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Bracia i siostry, powołał nas, abyśmy przeszli ze śmierci do żywota. Powołał nas, abyśmy zostawili marności tego świata, które i tak zginą razem z tym wszystkim, co tutaj na ziemi jest, bo ziemia i wszystkie jego rzeczy spłoną wraz z całą chwałą tego świata. Ale ci, którzy miłują Boga, z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą swojego Boga na Syjonie. Bracia i siostry, jest obietnica, że tak jak był z tobą, jest z tobą i będzie z tobą i przeprowadzi cię i ujrzysz Boga na Syjonie. Jaka to cudowna obietnica, jakaż to wspaniała perspektywa. Nie musisz się lękać. Ja przez Jordan nie będę iść sam. Ta Boża Szechina, która chroniła Izrael, jest obietnicą prowadzenia w naszych czasach. Niestety, ponieważ żyjemy wiarą, ta Szechina jest niewidoczna dla naszych fizycznych oczu. Bracia i siostry, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że On jako niewidzialny Bóg towarzyszy ci na twoich drogach? O tak. Bracia i siostry, ja kilka razy miałem w życiu sytuację, kiedy mi śmierć zajrzała w oczy. Kiedy wydawało się, że już z tego nie wyjdę. Wtedy Bóg był na wyciągnięcie ręki. On obiecał i dotrzymał swojej obietnicy. Ja będę z tobą. Bracia i siostry, czy nam czegoś więcej potrzeba? Wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności, darował nam w swojej łasce. Jemu za to niech będzie chwała.